Czytamy o nim: był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stronący złe. I urodziło się mu 7 synów i 3 córki, a dobytek jego stanowił 7000 owiec, 3000 błonów, 5 par, bo 500 par wołów, 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykli wydawać uczty każdy w swym domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłali do oni, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem, że może zgrzeszyli moi synowie, więc nie ważyli Boga. Tak czynił Job zawsze. Poczytamy, bracia i siostry, bardzo piękną historię o człowieku, który, gdyby można było ten odsłuch tutaj wyłączyć, to by był bardzo wdzięczny. O człowieku, który był bogaty, który był ulubieńcem Boga, który cieszył się prestiżem, poważaniem w swoim środowisku. I był to człowiek, trzeba powiedzieć, przede wszystkim wierzący. I to głęboko wierząc. Czytamy o nim, że był tym, który stronił od złego. Dzisiaj mało ludzi jest, którzy stronią od złego. Raczej jeśli coś się pojawia ze złych rzeczy w ich życiu, to starają się to gdzieś skrzętnie ukryć. Ale Job był znany z tego, że on żył porządnie. I myślę, że w naszych i w tamtych czasach jest to ogromna wartość. I choćby z tego powodu powinniśmy się przyjrzeć jego życiu, bo na pewno życie takiego człowieka jest warte zbadania przez wierzących ludzi. Moi drodzy, kiedy czytamy przykazania w takiej najbardziej zwartej formie dekalogu, to dekalog zredagowany jest w formie przeczenia. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale tam przykazania są napisane w formie: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej. I większość z tych przykazań jest w takiej formie. Mówienie nie grzechowi jest czymś, czego nie potrafimy, moi drodzy, robić sami z siebie. Nie potrafimy robić tego bez działania Ducha Świętego. Odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Boga jest najprostszym zrozumieniem pokuty. A pokuta jest drogą do wiary. Jeden z brytyjskich kaznodziejów, się nazywał Watson, powiedział, że pokuta i wiara to dwa skrzydła, na których unosimy się do nieba. Bardzo mi się to spodobało, to zdanie. Pokuta i wiara to dwa skrzydła, na których unosimy się do nieba. Myślę, że kiedy te dwie rzeczy są obecne w życiu człowieka, to człowiek jest blisko Boga. Jeśli ma wiarę, a nie pokutuje, to tak jak ptak o jednym skrzydle. Nigdzie nie poleci. A więc musi być jedno i drugie, abyśmy mogli podobać się Bogu. Biblia uczy, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Więc wiara wyrażająca się poprzez pokutę, to jest coś, co zbliża nas niewątpliwie do Boga i dzięki czemu możemy nawiązać bliskie relacje z Bogiem. I widać u Joba troskę o takie życie. I widać, że ten człowiek czuł się nie tylko odpowiedzialny za swoje osobiste życie, ale czuł się za całą swoją rodzinę. Bo kiedy jego dzieci ucztowały, to on miał świadomość tego, że w czasie uczty może się wiele wydarzyć. Byliście, ja myślę, że na jakiejś uczcie weselnej czy jakiejś innej i mogliście widzieć, zwłaszcza poza tymi ucztami, które organizują wierzący ludzie, to się bardzo dużo dzieje, prawda? Czasami musi na takiej uczcie zjawić się policja, żeby dość krewkich uczestników jakoś poskromić tam w tej uczcie. Ale na uczcie mogło się wiele różnych rzeczy wydarzyć i on nie wnikał w to. On składał ofiarę za swoje dzieci. Czuł się odpowiedzialny za ich życie, składał ofiarę za grzechy tych dzieci. Starał się być przed Bogiem czystym, nienagannym, stroniącym złego. Ja myślę, że to jest bardzo piękny obraz domu człowieka wierzącego, który wynosimy z początku tej księgi. Wręcz taki sielankowy obraz życia człowieka. I tak przez długie lata było w domu Joba. Ale pewnego dnia, czytamy o tym od 6 wiersza, 1 rozdziału księgi Joba, zdarzyło się coś poza domem Joba, o czym Job nie wiedział, nie miał bladego pojęcia. Otóż doszło do spotkania, niebiańskiego spotkania. Oto Bóg spotyka się z kimś z tego świata duchowego. Spotyka się z szatanem. I dowiadujemy się, że szatan wędrował po ziemi. Przechodził wzdłuż i wszerz. Przyglądał się wszystkiemu temu, co działo się na ziemi. I Bóg zapytał go, czy zwrócił uwagę na jego chlubę, na Joba. Jaki to jest wspaniały człowiek. Jaki to jest bogobojny mąż. Jak on wspaniale żyje. A wtedy diabeł, wiecie, umie znaleźć w dziurę całą. To jest specjalista. Jak nie macie kłopotów, to posłuchajcie diabła, to będziecie mieć za chwilę problem w swoim życiu. I diabeł mówi tak, czy za darmo Job tak jest ci wierny, jest taki bogobojny, taki głęboko wierzący. I bracia i siostry, stało się coś, o czym Job nie wiedział. W 12 wierszu czytamy na to, że Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan z przed oblicza Pana. Oto coś stało się, o czym Job nie wiedział. Diabeł dostał przyzwolenie od Boga. To też dla nas ważna informacja. Diabeł nic nie może zrobić więcej niż tyle, na ile mu Bóg pozwoli. I czytamy od 16 wiersza o tych kataklizmach, które sprowadził na dom Joba Diana. Czytamy, jakby ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, oto ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi, pochłonął je. Poszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, Chaldejczycy stawili trzy chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza, poszedłem tylko ja, aby ci o tym donieść. A gdy jeszcze mówił, przyszedł inny rzekł, twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Ten gwałtowny wicher zerwał się od pustyni, uderzył na cztery węgły domu tak, że on zawalił się na łódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. W ciągu jednej chwili katastrofa za katastrofą. Zła wieść goni jeszcze gorszą wieść. Raczej siostry, myślę, że pierwsza rzecz, o której słyszał Job, już był zdruzgotany. Ale czekaj go jeszcze gorsze wiadomości. Raczej siostry, całe to zło w życiu Joba stało się za sprawą szatana. To diabeł stoi za wszystkimi tymi katastrofalnymi wydarzeniami, które miały w życiu Joba miejsce. I tak jak powiedziałem, bracia i siostry, szatan nie jest wszechmocny. Bóg określa granice mocy diabła. Jezus wydawał rozkazy demonom, to pamiętacie, demony nie miały innego wyjścia, tylko na rozkaz Pana Jezusa Chrystusa wychodziły. I w Ewangelii mamy sporo przykładów tego, kiedy one doceniały władzę, były świadome władzy, mocy, potęgi Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, naszego Pana. On jest stary, on ma moc powiedzieć, wynoś się, szatanie. Odstąd diabła. I diabeł musiał słuchać Jezusa. I dzisiaj, bracia i siostry, w tej samej sytuacji są wierzący ludzie. W imieniu Jezusa demony wypędzać będą, jest napisane w Ewangelii Marka. Mają moc w imieniu Jezusa, w imieniu, które jest ponad wszelkie imię, które jest ponad moc diabła. Zobaczcie, jaką moc miał diabeł, ile potrafił zła wyrządzić w życiu Joba. Ile strasznych sytuacji wytworzyło się z powodu działania diabła w życiu tego człowieka. Ja myślę, bracia i siostry, że to, co przyszło na Joba później, to borykanie się z chorobą, to było dopiero doświadczenie. Wiecie, dopóki my jeszcze słyszymy, że coś dzieje się wokół nas, to nas to na pewno boli, jeśli to jest dotyka to bliskich ludzi, jeśli widzimy zło, jesteśmy tym przerażeni. Ale jeśli coś dotyka bezpośrednio nas, bezpośrednio naszego ciała, to my też mamy już inne patrzenie na to wszystko. I ciało Joba zostało też dotknięte przez diabła chorobą. I to jest też bardzo ciekawe zagadnienie, borykanie się z chorobą. My czytamy, że w Biblii, że możemy się modlić i na chorych kłaść ręce i ci wyzdrowieją. I widzimy Pana Jezusa Chrystusa w Ewangeliach, kiedy On to czyni, kiedy uzdrawia ludzi. I widzimy też i apostołów, którzy działają w imieniu Jezusa i podobne rzeczy czynią. Ale też bracia i siostry w tym samym czasie, w którym żyje Pan Jezus i czyni wielkie znaki i cuda, wielu ludzi jest chorych. W Ewangelii też, czy w dziejach apostolskich, czy w listach, przede wszystkim tutaj bym chciał się dzisiaj skupić na listach do Tymoteusza, czytamy o tym, że na przykład Tymoteuszowi radzi apostoł Paweł, aby używał trochę wina ze względu na żołądek i częste niedomagania. A więc Tymoteusz był chory na żołądek. I apostoł mu udzielał rady. Też czasami u nas w zborze komuś mówię, słuchaj, weź sobie, zrób takich ziół, bo innych to ci pomogą na tą czy tamtą przypadłość. Apostoł Paweł też w podobnym duchu mówi do Tymoteusza, do bliskiego współpracownika swojego. Czytamy też w tych listach o innym współpracowniku, który nazywał się Trofim. Trofim z powodu choroby został w Milecie. Czytamy też o Epafrodycie. Epafrodyt dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci. Wreszcie czytamy o samym apostole Pawle, który żył w bólu, który nazywał posłańcem szatana, ponieważ kusił go, aby źle myślał o Bogu. Pamiętacie o tym cierpiu, pisze. Ja mówię i prosiłem o to, ale to dalej jest w moim życiu. On to rozumiał jako pewną walkę duchową. Jako coś, co pozwolił Bóg, aby było w nim jakieś cierpienie i on to odczytywał w ten sposób, abym się nie wywyższał. Abym czasem nie popadł w pychę. Bardzo ciekawe spojrzenie, bracia i siostry, na to zagadnienie. My w Kościele często modlimy się o uzdrowienie i ludzie są uzdrawiani. I to samo robili apostołowie, to samo robił Pan Jezus i tak się działo. Ale też musimy mieć świadomość tego, że byli ludzie, którzy nie wiadomo dlaczego nie byli uzdrawiani w tych czasach. I bracia i siostry, mamy tutaj Joba, który jest znękany przez te katastrofalne nieszczęścia, które dotknęły jego domu i wreszcie jego samego. I tak zastanawiałem się nad tym, dlaczego to wszystko się wydarzyło w życiu Joba. Czy on nie mógł takiego sielankowego życia prowadzić jeszcze przez dalsze lata i w takiej sielankowej atmosferze odejść z tego świata? Bóg mu błogosławił. Miał wszystko, co chciał. Żył w szczęśliwości, w poważaniu, a przede wszystkim miał bliską relację z Bogiem. To, co najważniejsze w życiu człowieka. Czy tak nie mogło zostać? Ja myślę, że Job poprzez to, co wydarzyło się później w jego życiu, poznał obiektywną prawdę o życiu. Bo on życie znał jakby tylko z jednej strony. Oto ja służę Bogu i Bóg mi całej obfitości błogosławi. I wielu ludzi też ulega takiemu myśleniu. Zbawienie z uczynków. Ja coś robię dla Boga, więc Bóg coś robi dla mnie. Patrz, Panie, jaki jestem wspaniały. Patrz, co zrobiłem dla Ciebie. A teraz oczekuję nagrody. Teraz oczekuję wyjątkowego błogosławieństwa. I Bóg tak czynił w życiu Joba do pewnego momentu. Ale któregoś dnia Job poznał inną stronę życia człowieka, której nie znał. Poznał cierpienie i ból. I czy człowiek może się zmienić, kiedy dotyka go cierpienie i ból? Moi bracia, siostry, może się zmienić. Ja nie takie błahe powody widziałem w życiu ludzi, którzy odstępowali od Kościoła, odstępowali od Boga, bo się im coś nie spodobało, bo coś nie poszło po ich myśli. To znaczy, że Bóg nie jest ze mną, a jak nie jest ze mną, to ja mu dziękuję. Ja sobie pokieruję swoim życiem sama albo sam. Bracia i siostry, i Job stanął przed tego typu wyzwaniem w swoim życiu. I zaczął, kiedy dotknęły go te wszystkie nieszczęścia, pytać się Boga. Boże, dlaczego to się wydarzyło? Ci ludzie pytają, za jakie grzechy? Ale przecież Job składał te ofiary, przecież żył bogobojnie, a więc za co? To było wbrew logice. I bracia i siostry, w całej tej historii najgorsze jest milczenie Boga. Kiedy Job zaczyna pytać, nie ma odpowiedzi. Nie otrzymuje odpowiedzi. I kiedy jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji, jeżeli cierpimy jeszcze i oczekujemy odpowiedzi Boga i ta odpowiedź nie przychodzi, to naprawdę jest to dla nas duża próba wiary. To jest to naprawdę dla nas trudny moment w naszym życiu. Czy naprawdę ten Bóg dba o mnie? Czy naprawdę On widzi mnie? Czy On czasem nie jest zajęty jakimiś innymi sprawami tam gdzieś na Bliskim Wschodzie, a może w Azji? Może w Afryce? Czy On tu patrzy w Polsce, tutaj na południu, te blisko tego Jeziora Żywieckiego, na te miejscowości, na te okolice? Czy On dba o mnie? Kasia, z której ja myślę, że w nas oczywiście mogą pojawiać się tego typu pytania. I wydaje mi się, że u Joba tego typu pytania się pojawiły. W drugim rozdziale czytamy od 4 wiersza. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: skóra za skórę, wszystko co posiada człowiek odda za swoje życie, lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości, jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. A to rzekł Pan Bóg szatana: oto jest w Twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan z przed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi brzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać, i siedział w popiele. I rzekła do jego żona: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożeć Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy mielibyśmy przyjąć złego? Tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi ustami. A gdy trzej przyjaciela Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli każdy ze swojej miejscowości. Elifas z Temanu, Bildad z Szua i Sofar z Nama umówili się pospołu, aby pójść i wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go i poczęli głośno płakać. I każdy z nich rozdał swoje szaty i rzucali proch w górę na swoje głowy. Bracia i siostry, kiedy Job został dotknięty chorobą, zaraz o nim powiem, to miał wokół siebie tą osobę, która nam jest w życiu najbliższa. W moim życiu najbliższą osobą jest moja żona. I często bracia powtarzają to, że mają wiele trudnych sytuacji w swoim życiu i te żony bywają dla nich podporą. To dobrze mieć dobrą, mądrą, bogobojną żonę, która jest podporą w duchowym życiu wierzącego mężczyzny. Ale bracia i siostry, w życiu Joba żona nie wspomogła go wcale w tej trudnej sytuacji. Wręcz coś innego wydarzyło się. Ona zaczęła go pytać: czy ty jeszcze wierzysz w tego Boga? Czy ty jeszcze mu chcesz dalej służyć za to, co cię spotkało? Co to za Bóg? Co to za opieka? Wszystko żeśmy stracili. Ja myślę, że ona była jako kobieta bardzo rozżalona. Wielką stratą dla kobiety jest, kiedy traci swoje dzieci. Ona straciła wszystkie swoje dzieci. Ja pamiętam, jedna z sióstr w naszym zborze kiedyś straciła jedno dziecko. Miała ich kilka. I pamiętacie, urodziło się też dziecko, które nieżywe było. I ja pamiętam, jak ona to bardzo przeżywała, choć miała wiele innych jeszcze dzieci. A wyobraźcie sobie Joba żonę, która która straciła 10 dzieci w ciągu jednego dnia. Stracili majątek. I w dodatku on jeszcze był w ciężkiej chorobie. Bracia i siostry, jeden z komentatorów biblijnych napisał, że diabeł zostawił żonę Joba, aby nią kusić samego Joba. Czemu nie zabił żony, skoro zabił wszystkie dzieci Joba? I właśnie jeden z komentatorów mówi, że on zostawił, żeby ona złożyczyła, żeby ona jeszcze dobiła swoim złożyczeniem Joba. Ale bracia i siostry, tutaj widać mądrość tego człowieka. Tutaj widać jego miejsce w domu. Tak jak kiedyś składał te ofiary za swoje dzieci, za swój dom, tak i w tej trudnej chwili również stanął na wysokości zadania i mówi: nie złożycz. Nie złożycz. Nie mów źle o Bogu. Przecież tyle dobrych rzeczy od Niego przyjęliśmy, otrzymaliśmy, tyle różnego błogosławieństwa. Czy już zapomniałaś o tym? Jakże krótka jest pamięć ludzka. Bracia i siostry, jakże szybko zapominamy o pewnych rzeczach, które wydarzyły się w naszym życiu, a w których widzieliśmy ewidentne działanie Boga, który nam pobłogosławił, który nas szczęśliwie poprowadził. Ale to wystarczy, że jedna rzecz się pojawi wokół nas, z którą za bardzo nie umiemy sobie poradzić. Oj, już coś z tym naszym Bogiem jest nie tak. I myślę, że nie tak to jest z nami. Bo jedną z cech Bożych, jednym z atrybutów Boga jest Jego stałość, niezmienność. W Bogu nie ma niezmienności. On jest taki sam. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. On się nie zmienia. To my się zmieniamy. To nasze myślenie się zmienia. To nasze spojrzenie na wiele spraw się zmienia. Bracia i siostry, ja rozumiem ból żony Joba i rozumiem ją, co przeszło przez jej usta. Ale bracia i siostry, w tej historii staram się być wyrozumiały dla niej, bo strasznych rzeczy doświadczyła w swoim życiu jako kobieta. Ale jestem pełen podziwu dla postawy Joba jako głowy rodziny. On mnie zawiódł w najtrudniejszej sytuacji. On powiedział do swojej żony: zabij Jerkę. Czasem jak żona mówi nie na temat, jeśli chodzi o wiarę, o te rzeczy związane z duchowym stanem naszego domu, to bracia, my mamy stanąć na wysokości zadania, bo głową domu jest żona. Niektórym tak się wydaje, ale w Biblii jest napisane, że mąż. I w takich trudnych sytuacjach, jak sytuacja Joba, Job stanął na wysokości zadania i wytłumaczył tej żonie. Choć wiele nie rozumiał, choć wiele miał pytań do Boga, to nie zgrzeszył i trwał przy Bogu. Ja myślę, to jest fenomen Joba. To jest, na co powinniśmy zwracać uwagę, patrzeć i uczyć się, zwłaszcza bracia. Kiedy w 12 wierszu czytamy, gdy przyszli przyjaciele Joba, przyszli z daleka, wybrali się we trzech, kiedy usłyszeli o tych nieszczęściach, jakie dotknęły domu Joba, to czytamy, że gdy go zobaczyli, gdy spojrzeli na niego, nie poznali go. I on tak był zmieniony, tak cierpiał, że nie poznali go nawet jego bliscy, przyjaciele. Kiedy jesteśmy w jakiejś depresji, w jakimś cierpieniu, to nasze oblicze się zmienia, bracia i siostry. Tak czasami ktoś nas znajomy po jakimś dłuższym czasie zobaczy, to powie: oj, widzę, że się zmieniłeś, że się zmieniłaś. Bracia i siostry, czasem to się dzieje pod wpływem jakichś nieszczęść, jakichś doświadczeń, jakiegoś bólu, cierpienia w życiu człowieka. A Job, bracia i siostry, przeżywał straszne chwile w swoim życiu. On cierpiał psychicznie z powodu tych strat, które się dokonały w jego życiu. A też cierpiał fizycznie, bo czytamy, że został dotknięty złośliwymi wrzodami od stóp do głów. Od stóp do samej głowy. Był we wrzodach. Ja miałem kiedyś jednego wrzoda. Wiem, ile to jest cierpienia. Czasem trzeba iść nawet do chirurga, przeciąć taki wrzód, żeby ulżyć. Bracia i siostry, ale to nie jest koniec cierpienia Joba. Ja wam postaram się przedstawić cierpienie Joba. Jest napisane w 30 rozdziale Księgi Joba, w 17 wierszu, że przeszywający ból był w kościach Joba. W 30 rozdziale, w 28 i 30 wierszu jest napisane, że ciemna, łuszcząca się skóra schodziła z niego. W 7 rozdziale, w 5 wierszu jest napisane, że miał wysypkę podobną do kurzajek na swoim ciele. W 19 rozdziale, w 20 wierszu możemy być przekonani, że miał anoreksję. W 16 rozdziale, w 16 wierszu czytamy, że utracił wzrok. W 19 rozdziale, w 20 wierszu czytamy, że miał psujące zęby. W 30 rozdziale, w 30 wierszu czytamy o tym, że miał gorączkę. W 7 rozdziale, w 16 wierszu i w 30 rozdziale, w 15 wierszu czytamy, że miał depresję. W 7 rozdziale, w 4 wierszu czytamy, że cierpiał na bezsenność. W 19 rozdziale, w 17 wierszu czytamy, że miał cuchnący oddech. Powiedzielibyśmy, cała encyklopedia chorób w życiu Joba. Więc był bardzo cierpiący. On przeżywał straszny ból w swoim życiu. Od strony fizycznej. I bracia i siostry, kiedy patrzymy na Joba, to musimy mieć świadomość tego, że jest to człowiek, który zmaga się z potężnym problemem w swoim życiu, w strasznym bólu i w strasznym cierpieniu. Czasem ludzie, gdy bardzo cierpią, to tracą jasność spojrzenia
nie mają obiektywnego spojrzenia na życie. Nie mają obiektywnego spojrzenia na to, co go otacza. I bracia i siostry, w takim stanie był Job. Pewien pisarz, on się nazywał Somerest Maugham, był marynarzem, służył marynarce wojennej i on był dość zamożny człowiek, miał piękny dom, żył w otoczeniu pięknych przedmiotów i na swoim kominku w pięknym pokoju trzymał wyszczerbiony kubek. I otóż ten kubek trzymał on tam dlatego, że w czasie wojny na okręcie, kiedy pływał na oceanie, jego racje wody zostały ograniczane do jednego kubka dziennie. I każdy marynarz mógł tylko jeden kubek wody dziennie wypić. To było wszystko. Pił właśnie z tego kubka i zostawił go, aby mu przypominał, że nigdy nie powinien traktować błogosławieństwa jako czegoś, co się mu należy. Może potrzeba, bracia i siostry, w naszym życiu takiego wyszczerbionego kubka, który byśmy w naszej kuchni widzieli gdzieś w domu, który by nam przypominał w momencie, kiedy chcemy narzekać na Boga, jak nam to źle w naszym życiu, aby nam przypominał, że nigdy nie powinniśmy traktować błogosławieństwa Bożego jako czegoś, co nam się należy. A dzisiaj wielu ludzi wierzących tak traktuje życie z Bogiem. Błogosławieństwo Boże to coś, co mnie się należy, bo ja oddałem Ci życie. Ale bracia i siostry, łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę, nie z uczynków. To jest dar Boży. Byśmy się czasem nie chlubili, nie wywyższali z tego powodu. To łaską zostaliśmy zbawieni przez wiarę. To nie z nas jest. To jest dzięki Bogu. I my musimy mieć tego świadomość. I myślę, że kiedy o takich rzeczach myślimy w swoim życiu, kiedy mamy ich właściwe zrozumienie, właściwe spojrzenie na tego typu sprawy, to łatwiej nam przejść przez trudne chwile w naszym życiu. Bracia i siostry, Job przetrwał cierpieniu dzięki Bożej nadnaturalnej mocy. Job przetrwał dzięki Bogu tą burzę w swoim życiu. I on na początku nie miał nawet świadomości tego. A musi sobie zdać z tego sprawę, że to dzięki Bogu przetrwał. I bracia i siostry, jest coś szczególnego w życiu Joba. On umiał pogodzić się z wolą Bożą. I tutaj powiada w pierwszym rozdziale: Bóg dał, Bóg wziął. Ilu z nas tak patrzy na życie? Ilu z nas, kiedy widzi, że jest czegoś mniej w domu, potrafi powiedzieć: Bóg dał. I Bóg też ma prawo dać Ci mniej. Bo wszystko jest z łaski Bożej. Wszystko, co masz, to jest chwilowe tutaj na tej ziemi. Przecież nikt nie nabierze z tego świata ze sobą, kiedy będziesz odchodzić. Bóg Ci to dał. I Job to rozumiał, że wszelkie błogosławieństwo, jakie spoczęło materialne na nim, to było darem od Boga. I że Bóg w każdej chwili to mu mógł ograniczyć. Miał prawo mu to zabrać. I Job to rozumiał. Dlatego widzimy, że on miał wiarę. Wiarę potrzebną do powodzenia się z wolą Bożą w swoim życiu. A to jest niezmiernie ważna umiejętność chrześcijanina, kiedy on umie się z wolą Bożą pogodzić w swoim życiu. Rozumie, że Bóg może dać i Bóg może zabrać. I że nie powinien traktować błogosławieństwa jako czegoś, co się mu należy. A niektórzy żyją z taką myślą. I potem mają wielki problem, kiedy przyjdzie czas doświadczenia w swoim życiu. Wszystkie pretensje do Boga. Polacy Stafford wysłał swoją żonę z Ameryki do Anglii statkiem wraz z czwórką dzieci. I na oceanie zderzyły się dwa statki ze sobą. Doszło do katastrofy morskiej. I jeden z tych statków to był statek, którym płynęła jego rodzina. I z tej rodziny uratowała się żona. Wszystkie dzieci utonęły. I wysłała mu telegram z Anglii. Ocalałam sama. I wtedy Horace Stafford napisał przepiękną pieśń o burzy, która spotkała go w jego życiu i o ukojeniu, jakie mógł znaleźć w Bogu. Bracia i siostry, to jest miara człowieka ufającemu Bogu, ufającego Bogu. Jeśli przychodzi burza w naszym życiu, my potrafimy uwielbić Boga. I potrafimy powiedzieć: Pan jest wielki. Pan niech będzie wywyższony. Niech będzie błogosławiony Bóg w moim życiu. Bracia i siostry, to jest miara człowieka wierzącego. I taką miarą mierzył Job. I ja myślę, że od niego możemy się wiele nauczyć. Jak reagować w trudnych sytuacjach w swoim życiu, aby być razem z Bogiem, aby nie wypowiedzieć coś nierozsądnego, aby nie żałować kiedyś swoich decyzji. I myślę, że te rozważania będą służyły temu, abyśmy tego typu zagadnienie analizowali nie tylko w życiu Joba, ale przede wszystkim w naszym życiu. Myślę, że Bóg nam otworzy oczy na wiele spraw, które wydarzyły się w naszej przeszłości. Być może wydarzą się jeszcze w naszej przyszłości. Trudnych spraw. Byśmy je zobaczyli we właściwym świetle i we właściwy sposób zrozumieli. I w czasie burzy zaczęli śpiewać na chwałę Bogu. Tak jak pamiętacie w Filipii
apostoł Paweł znalazł się w więzieniu z powodu Ewangelii i co robił? Śpiewał. Ktoś bardzo pięknie powiedział, że taka anegdota, że kiedy on tak śpiewał tak w tym więzieniu z Sylasem, to Bóg w niebie zaczął słuchać tej muzyki pięknej, która płynęła z tego więzienia. I zaczął na bębnie w niebie wystukiwać rytm tej melodii. I powstało wielkie trzęsienie ziemi Filipi i otwarły się bramy dla tego więzienia. Oczywiście to jest anegdota, ale bardzo piękna. Myślę, że tym pięknym obrazem dzisiaj apostoła Pawła, wielbiącego Pana, zakończymy nasze rozważania i będziemy o tych sprawach rozmyślać, zapytać. Amen.